Ekscelencjo, księże biskupie, magnificencjo, księże rektorze, drodzy księża, alumni i przede wszystkim szanowni szafarze Komunii Świętej, z czego szczególnie się cieszę, dlatego że w opolskiej diecezji jestem odpowiedzialny właśnie za szafarzy i ten pomysł zaproszenia was na takie sympozjum uważam za bardzo udany. I z tego też skorzystamy. Co prawda mamy takie osobne spotkania. W diecezji jest 1700 szafarzy, a więc dzielimy to. Ale myślę, że takie spotkania także formacyjne z okazji sympozjów są bardzo dobre. No i przede wszystkim są słuchacze wtedy. Więc bardzo doświadczenie tutaj kaliskie uważam za bardzo cenne. Mój referat ma temat dość taki specyficzny, mianowicie chcę powiedzieć o trudnościach w powstawaniu, bo to się działo wszystko 50 lat temu. Uważamy, że to było czymś naturalnym, normalnym, ale reforma liturgiczna wcale nie musiała być taka, jaka była przeprowadzana. Mogło pójść to wszystko w innym kierunku, mogło dojść do pewnych kosmetycznych zmian w liturgii, tak jak to było po Soborze Trydenckim. A to, że dokonała się taka głęboka reforma, zawdzięczamy wielu środowiskom, przede wszystkim ludziom, którzy o taki kształt reformy naprawdę walczyli, nie boję się tego słowa, napotykali różne trudności, które byli w stanie przełamać i doprowadzić do w miarę szczęśliwego końca. My musimy pamiętać, że 50 lat, a więc jubileusz, a jubileusze to śpiewamy radosne Te Deum, dziękujemy Bogu. I myślę, że powinniśmy także żyć tą świadomością takiej wdzięczności za to, co się dokonało na Soborze. W tym wypadku za konstytucję liturgiczną. Dlatego, że dokonało się bardzo wiele. Może na ten temat będzie jeszcze też mowa w następnych wystąpieniach. Ja tylko przypomnę, że cały pierwszy rozdział tej konstytucji, który ukazuje nam pewną głębię teologiczną liturgii, że to nie są tylko rubryki, że to jest rzeczywiście uobecniane misterium Chrystusa, paschalne misterium. I potem konsekwencje, zwłaszcza ta zasadnicza idea przewodnia, która przyświecała autorom, twórcom odnowy, to większy udział, lepsze uczestnictwo wiernych w liturgii. To starania się, wręcz walka o to, by liturgia była w języku narodowym, zrozumiałym, co też nie było takie oczywiste na samym początku. To wprowadzenie takiej chociażby formy, jaką przed chwilą przeżyliśmy, mszy świętej koncelebrowanej. Do tamtych czasów każdy ksiądz odprawiał oddzielnie. A więc cały szereg pewnych rozwiązań, które dzisiaj uważamy za normalne, a które wcale takie być nie musiały. Wobec tego przechodzę do tych trudności. Tutaj chciałbym podzielić to moje wystąpienie na takie trzy, jak gdyby cztery może punkty, które w czasie oczywiście postaram się jakoś krótko przedstawić, ponieważ myślę, że te materiały też ukażą się drukiem, dlatego nie będę trzymał się wiernie tekstu, tylko snuł pewne refleksje, a resztę sobie Państwo doczytacie ewentualnie. Więc jakie to są trzy okresy bardzo ważne? Wszystkie trzy, jak później się to okaże, miały swoje trudności, które trzeba było pokonać. Pierwszy okres to przygotowywanie schematu konstytucji, a więc schemat, nad którym później Sobór dyskutował. Wiemy, że papież Jan XXIII powołał, zapowiedział najpierw, później ustanowił datę zwołania Soboru i ten czas przygotowania trwał mniej więcej 3 lata. Przez te 3 lata przygotowywano schematy tych poszczególnych konstytucji, dekretów, które później Sobór tam dyskutował czy uchwalał. Oczywiście pierwsza rzecz to było rozesłanie ankiet do wszystkich biskupów, do wydziałów teologicznych i te odpowiedzi jak gdyby podsuwały tematy, które przyszły Sobór miał rozpatrywać. I tam sporo było także oczywiście uwag na temat liturgii. Powstała centralna taka komisja przygotowawcza, która powołała później do poszczególnych grup tematycznych, między innymi do liturgii, specjalną komisję przygotowawczą. I całe szczęście, że w tej komisji przygotowawczej, liturgicznej byli najlepsi ówcześni specjaliści i liturgiści. Taki profesor Jungmann, Martimor, Francuz, włoscy profesorowie z San Anselma, więc powiedzieliśmy ci najlepiej zorientowani. Oni przygotowywali ten schemat. Oczywiście w trakcie tych prac już wyłaniały się pewne problemy, dyskusje, bo w tej komisji oczywiście należało tam sporo ludzi. To komisja składała się z 60 właściwie członków, 25 biskupów, kardynałów i 35 konsultorów. Sekretarzem tej przygotowawczej komisji został profesor Annibale Bunini, taka ikona odnowy, ale człowiek, który można powiedzieć był takim męczennikiem liturgii. On najboleśniej przeżył pewne wydarzenia związane z uchwalaniem i wprowadzaniem reformy liturgicznej, o czym jeszcze powiem. I wtedy, 50 lat temu, kiedy przygotowano schemat, został on później ogłoszony, także rozesłany do wszystkich przyszłych ojców Soboru, nie znaliśmy całego szeregu różnych szczegółów. Sam pamiętam, kiedy uchwalano konstytucję, byłem na pierwszym roku studiów specjalistycznych liturgiki. Myśmy to przyjmowali wszystko z ogromnym entuzjazmem, nie znając tych zakulisowych, tych kuchennych, powiedzielibyśmy, spraw. One dopiero później się stawały znane przez fakt, że uczestnicy tamtych wydarzeń pisali pewne wspomnienia, zapiski, pamiętniki i one się ukazywały dość późno po już Soborze. Takim ostatnim jak gdyby zapisem autobiograficznym to jest właśnie wspomnianego Annibale Buniniego, później został arcybiskupem, i on wydał te swoje wspomnienia, właściwie tuż przed śmiercią je napisał, umarł w 1982, a zostały wydane 30 lat po śmierci, w zeszłym roku. Cała książka, którą tu mam, gdzie opisuje i cały ten rozdział, bo to jest z jego całego życia, cały ten rozdział poświęcony liturgii, tej pracy w komisjach w czasie Soboru i po Soborze, zatytułował Vita Difficile, trudne życie. To był rzeczywiście streszcza jak gdyby całą problematykę tych trudności, które towarzyszyły powstawaniu konstytucji liturgicznej. Tam wtedy, w tej komisji przygotowawczej, takie zasadniczą rolę odgrywały trzy postacie. Profesor Martin Moore, autor znanego podręcznika francuskiego L'Église en Prière, który oczywiście był znany, tłumaczony na inne języki. Później wybitny także liturgista austriacki, jezuita Józef Andreas Jungmann, zwłaszcza znawca przede wszystkim mszy świętej, dziejów mszy świętej. Bardzo cennym takim współautorem był także profesor Cipriano Vagagini, profesor na Anzelmianie, teolog, zwłaszcza liturgii. On zaczął jak gdyby uprawiać ten aspekt liturgii. Więc ci trzej ludzie, oni się zbierali razem, inni oczywiście tam pomagali, ale to była ta, powiedzielibyśmy, ten mózg całej tej komisji przygotowawczej. Między innymi w zapiskach Jungmann pisze tak, że kiedy spotkali się na takim spotkaniu w Breszcie, tam między innymi jeszcze należał do tej komisji i do nich taki bardzo znany także biskup, który Henri Genis i oczywiście inni jeszcze. Tam między innymi ustalono czy postanowiono, że musi znaleźć się pasus obszerny na temat misterium liturgii i jego relacja do życia Kościoła, więc te podstawy teologiczne liturgii. I tam między innymi Jungmann pisze, że razem z Martin Mortem na wspólnym spotkaniu w Breszcie uzgodnili, że musi się znaleźć takie określenie, iż liturgia stanowi kulmen et fons vitae ecclesiae, więc źródło i szczyt życia Kościoła, co później oczywiście było i jest do dzisiaj, jak gdyby streszcza także całe pojęcie liturgii. Więc tam to się zaczęło u nich. Oczywiście drugą sprawą, o której pisze właśnie Jungmann, to była dyskusja nad numerem 13 dzisiejszej konstytucji. Chcę to może podkreślić, czy to jest ważny punkt. On dzisiaj brzmi następująco. Usilnie się zaleca nabożeństwa chrześcijańskiego ludu pod warunkiem, że sprawuje się je zgodnie z przepisami, zasadami Kościoła, zwłaszcza gdy odbywają się na zlecenie Stolicy Apostolskiej. Szczególnym uznaniem cieszą się także nabożeństwa partykularnych kościołów, sprawowane z polecenia biskupów, zgodnie ze zwyczajami lub prawnie zatwierdzonymi księgami. Uwzględniając okresy liturgiczne, należy te nabożeństwa tak uporządkować, aby były zgodne ze świętą liturgią, z niej niejako wypływały i do niej wiernych prowadziły. Liturgia bowiem ze swej strony zawsze je przewyższa. Czym był problem w tej dyskusji? Mianowicie profesor Jungmann starał się tutaj zgłębić sprawę bardziej teologicznie, bo zapis, zwłaszcza obowiązujący w ówczesnym kodeksie prawa kanonicznego, był dosyć taki prawny, a więc wszystko, każde nabożeństwo mogło być odprawione tylko i wyłącznie za zgodą Stolicy Apostolskiej. Nawet w tym prawie było takie zdanie: Loci ordinarius nequit novas litanias approbare publice recitandas. Nawet biskup ordynariusz nie mógł zatwierdzić do publicznego odmawiania litanii jakiejkolwiek. Tylko Stolica Apostolska, więc bardzo scentralizowane. Jungmann uważał, że wszystko to z punktu widzenia teologicznego, co jest sprawowane za aprobatą biskupa, zgodnie z tymi księgami przez niego zatwierdzonymi, jest prawdziwą liturgią. My dzisiaj mówimy liturgia, to są sakramenty, to są liturgia godzin, a takie nabożeństwa jak różaniec czy coś, to nie jest liturgia, to są pia exercitia, to są nabożeństwa pozaliturgiczne. On był zdania, że nie, to wszystko jest liturgia. Bo pomyślmy, taka sytuacja. Są nieszpory, przewodniczy biskup, kapłan albo diakon, śpiewa się psalmy i to jest liturgia. I ci sami celebranci, biskup przewodniczy albo kapłan, albo diakon, na przykład nabożeństwo różańcowe, jest zgromadzenie i to nie jest liturgia. No bo tak to prawnie jest ustalone. I tutaj ja przynajmniej widzę, że przez te 50 lat nie starano się teologicznie pogłębić tej problematyki. Bo osobiście zawsze uważałem, że ta różnica, ta granica między jest bardzo taka płynna, no i prawna, bo tak postanawia prawo. I to się nie zmieniło. Nawet w tym dokumencie najnowszym, takim, to znaczy ostatnim, który mówi Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii, podtrzymuje te właśnie stwierdzenia sprzed 50 lat. A więc celowo tu cytuję, że nawet taka sprawa była dyskutowana. Oczywiście znaleziono pewien kompromis i tutaj mamy tą wstawkę, także, że szczególnym uznaniem cieszą się także nabożeństwa partykularnych kościołów, czyli diecezjalnych, sprawowane z polecenia biskupów zgodnie ze zwyczajami lub prawnie zatwierdzonymi księgami. Więc już nie tylko Stolica Apostolska, ale też i miejscowy biskup ma tu coś do gadania. A więc ścierały się w tych komisjach różne poglądy i opcje. No to jest rzecz naturalna, że tutaj te uczeni mają zawsze różne poglądy. Takim punktem także bardzo dyskutowanym w tej komisji, ale i potem na soborze, to był problem języka łacińskiego. To była ogromna batalia. Musimy pamiętać, przeciwko tym wprowadzaniu stały bardzo ważne osobistości, taki kardynał Ottaviani, prefekt kongregacji wtedy przed tym świętooficjum, później nauki wiary, był zdecydowanie przeciwny. Tylko język łaciński. No i trzeba było pewnej argumentacji, żeby jednak tutaj otworzyć tę ścieżkę. Innym takim problemem to były sprawy związane z muzyką, śpiew, liturgii. Zresztą ta sprawa, jeśli chodzi o muzykę, traktowanie jej w liturgii, ona jest nierozwiązana do dziś, ciągle dyskutowana. Wystarczy wziąć udział w spotkaniu muzyków kościelnych, to tam też spotkamy ścieranie się różnych opcji. Mianowicie nawet ta instrukcja o muzyce, na którą się dzisiaj wszyscy powołują, jest jakimś jednym wielkim kompromisem. Bo komisja przygotowała pewien dokument o muzyce, a środowiska związane z Papieską Akademią Muzyczną, a więc ci, którzy tylko uważali, że śpiew gregoriański, polifoniczny, a więc ta wysoka muzyka może mieć miejsce w liturgii, nie żaden śpiew ludowy, to jest zaśmiecanie liturgii, tego absolutnie nie może być. Efekt jest taki, że we Włoszech, w Rzymie na liturgii się nie śpiewa. Tam się tylko recytuje. A jeżeli się śpiewa, to chór, to śpiew gregoriański, owszem, ale to która parafia i która może sobie na to pozwolić, a więc od Wielkiego Święta. I to dla nas na przykład z Polski to jest takie szokujące, że msza święta jest recytowana, nikt nie śpiewa. Najlepszy dowód na Boże Narodzenie, Włosi znają tylko 3 kolędy. Czasami teraz śpiewają na końcu, tam jednak tu Szendi dalla stele i koniec. A no coś, czego w ogóle my tego nie rozumiemy. I tamto tarcie, czy wolno dopuścić Więc ten pastoralny aspekt patrzenia na muzykę kościelną i ten, tak powiedzielibyśmy, muzykologiczny, to był problem. I Bunini pisze, że to był prawdziwy krzyż, to była taka droga krzyżowa, bo z muzykami się nie umiał dogadać. Jeszcze był szefem tej podkomisji do spraw muzyki, taki rektor tej Akademii Muzycznej Papieskiej, taki ciężki typ jako charakter jego, taki, no więc absolutnie. No i musimy pamiętać, ci ludzie, którzy byli przeciwni temu, nie dawali za wygrane. Oni tam ciągle szukali, jeszcze był taki kardynał, także z Sycylii, który też był przeciwny i też bronił przede wszystkim łaciny. No i potem efekt był taki, że kiedy zaczął się sobór, kiedy zaczęła się dyskusja, powołano komisje już soborowe, już nie te przygotowawcze, ale soborowe, to Bunini nie wszedł do tej komisji. Z innych podkomisji tych przygotowawczych wszyscy ci sekretarze weszli jako sekretarze tych komisji soborowych. On jedyny nie. Został po prostu wyrzucony z tego gremium. Mało tego, zabroniono mu wykładania na Uniwersytecie Lateraneńskim. Więc po prostu on to nazwał takie wyrzucenie, tak pierwsze jego banicja taka. Przeżywał to na pewno bardzo głęboko, ale to był pewien problem. Kto teraz będzie bronił tych pewnych ustaleń, które weszły do schematu? Bo przewodniczący tej Centralnej Komisji Soborowej też był taki niechętny do tego. Na szczęście ci eksperci wybitni, o których wspominałem, ci byli dalej w tej Komisji Soborowej i ci zaczęli działać. Przede wszystkim przyjęli pewną strategię. Jungmann pisze, że spotkali się i przyjęli taki plan działania. Pierwsza rzecz, muszą namówić przynajmniej kilku kardynałów, żeby oni wystąpili w auli soborowej i zaczęli ten schemat chwalić. Między innymi pozyskali kardynała Montiniego, późniejszego Pawła VI i innych. No, tamci przeciwnicy, którzy też próbowali ze swej strony nawet dość mocno przeciwdziałać, już się to zaczęło trochę chwiać. Poza tym ci eksperci przygotowywali wystąpienia, trzeba pamiętać po łacinie, nie wszyscy biskupi wtedy, zwłaszcza poza europejscy łacinę znali, a oni przygotowywali takie wystąpienia, argumenty, które sprawiały, że ojcowie soborowi po przedyskutowaniu głosowali i głosowali za. I także, mimo że tam nie było Buniniego, wszystkie te istotne elementy, które były w tym schemacie, zostały przegłosowane, ale ta walka, jak powiedziałem, była bardzo ostra. Na przykład kardynał Ottaviani wystąpił i mówi, tutaj w schemacie są rzeczy, które nie przeszły przez Komisję Centralną, że dokonano takiego jakby fałszerstwa, ostro zaatakował. Oczywiście zaraz się znaleźli obrońcy, że to nieprawda, że to było podane, że przewodniczący komisji, kardynał Cicognani to zatwierdził i tak dalej. Więc podsuwano różne możliwości, żeby osłabić tę argumentację. Od początku był jeszcze jeden konflikt, mianowicie te komisje jak gdyby dublowały kongregacje. Sprawami liturgii zajmowała się kongregacja obrzędów. I tu naraz papież, jeżeli chodzi o sobór już i potem po ogłoszeniu konstytucji, wyjmuje te sprawy liturgiczne z gesty kongregacji i zleca to tej komisji, która się nazywa Radą do Wykonania. To już jest ten jak gdyby trzeci punkt mojego wystąpienia. I tam następuje także pewien konflikt, dlatego że ta kongregacja próbowała tę radę uczynić taką komisją studyjną, a ostateczne decyzje miała podejmować kongregacja. Papież powiedział nie, w sprawach wątpliwych nie kongregacja, ja będę decydował. Więc papież tu był za, jak gdyby dał taką autonomię tej Radzie do spraw wykonania konstytucji. I to także przyspieszyło całą reformę. Trzeba pamiętać, że po uchwaleniu konstytucji, gdzie nie było Buniniego, potem, kiedy została konstytucja uchwalona, papież powołał tą Radę i tam znowu znalazł się Bonini jako sekretarz, został potem arcybiskupem, pracował przez jakieś 6 lat jako sekretarz tej Rady do wykonania. Potem połączono tą Radę z kongregacją i Bonini tam został także arcybiskupem, sekretarzem tej kongregacji. Ale te działania przeciwko Buniniemu były dalej prowadzone. Zebrano przeciwko niemu całe dossier i główny zarzut to był taki, że to jest progresista, a że to wszystko robi pod wpływem masonerii i że on sam należy do masonów. Sfałszowano podpis jego, że niby podpis jego przystąpienia. Oczywiście to było badane po latach. To się okazało wszystko taką sztuczną mistyfikacją, nieprawdziwą. Ale kiedy po kilku latach znowu tą komisję kultu Bożego, bo tak się już nazywała, połączono z kongregacją sakramentów, a więc z dwóch kongregacji zrobiono jedną, no to część tych urzędników, tych kongregacji została zwolniona. I zwolniono Buniniego. I on pisze w tych swoich wspomnieniach bez słowa wyjaśnienia. Został zwolniony, dowiedział się rano, że przestaje być sekretarzem, że kongregacja przestaje istnieć jako samoistna, a on ją jak gdyby tworzył od podstaw wtedy. I jego zesłano daleko poza Rzym, mianowano go nuncjuszem w Iranie. I on tam przez 8 lat był tym nuncjuszem. Wtedy akurat była ta rewolucja w Iranie, więc nie miał też tam lekko. Wszystko to opisuje tutaj w tych swoich wspomnieniach. Ale to zwolnienie go, wysłanie na taką banicję, mówi takim drugim jak gdyby wyrzuceniem. Defenestracją to nazywa, więc znamy to z czeskich wydarzeń, wyrzucenie przez okno. A więc on to bardzo mocno przeżywał. Próbowano potem to jakoś naprawić. Paweł VI, no, jak umarł, Bonini napisał taki list do sekretariatu stanu, żeby mu wreszcie wytłumaczyli, dlaczego. No i wtedy się dowiedział, że jest potężne dossier w sekretariacie stanu, gdzie tam są te dokumenty, że on jest masonem. No oczywiście w międzyczasie to zbadali tamci dowódcy także, czy tam przywódcy masonerii absolutnie też się odżegniewali, że w ogóle, że znają tylko 4 prałatów, ale wcale to nie są ci wymieniani. No i w każdym bądź razie Paweł VI mówił, no coś trzeba zrobić, jakoś to naprawić, ale umarł. Potem wybór Jana Pawła I, też były te pewne próby, ale to było za krótko. Spotkał się z papieżem Janem Pawłem II, z którym rozmawiał na ten temat. Oczywiście papież tam przypominał, że się znamy, że był w Krakowie i tak dalej. No i Bonini mówi, że no jemu praca dyplomatyczna nie odpowiada. On chciałby wrócić do swojej liturgii. A papież mówi, tak, ja wiem, No i na tym, mówi, się skończyło. On rzeczywiście został z tej nuncjatury zwolniony. W Rzymie przyjechał, bo się leczył na serce i dość nagle umarł w 82 roku. A więc mówię tu o tej postaci, która rzeczywiście odegrała ogromną rolę, zwłaszcza w tym wprowadzaniu potem. To za jego czasów został wydany nowy mszał, nowy brewiarz, liturgia godzin, podstawowe obrzędy sakramentalne. To był przecież organizm tej rady bardzo duży. Tam należało ponad 200 różnego rodzaju ekspertów z całego świata. On umiał to dobrać, umiał tym wszystkim pokierować. No i tutaj wtedy papież cieszył się pełnym zaufaniem papieża. I papież zresztą, jak były jakieś problemy czy coś, to z nim te sprawy przedyskutowywał i odpowiednie decyzje podejmował. Także tutaj rzeczywiście ten modus agendi, ten sposób postępowania Rady był jedyny jak na tamte czasy, bo gdyby to robiła kongregacja, to by do dzisiaj trwała ta reforma. Jeszcze by się nie skończyła, dlatego że sposób postępowania pracy kongregacji jest zupełnie inny do dzisiaj. Tam są kardynałowie, biskupi, oni się spotykają raz czy dwa razy w roku. Są oczywiście eksperci, których się prosi o to, przygotowują i ci kardynałowie głosują. Ale to nie są eksperci, oni się na tym nie znają, więc głosowaliby tak, jakby tam, powiedzmy, ktoś szczególnie zaagitował. I nic by się to nie posuwało. Dzięki temu, że ta rada miała te kompetencje kongregacji, to wszystko mogło sprawnie postępować i te poszczególne księgi mogły się ukazywać. A więc widzimy te wszystkie trzy okresy, a więc przygotowawczy, dyskusja na auli i potem wprowadzanie było takim pasmem także pewnych trudności, które trzeba było pokonywać i ciągle ten konflikt między kongregacją a tym komisją, czy potem radą do spraw wykonania konstytucji. I tutaj odegrali rolę, jak powiedziałem, wszyscy ci, którzy rzeczywiście na liturgii się znali. To może tyle, jeżeli chodzi o te trudności w powstawaniu konstytucji i jej realizacji w Kościele Powszechnym. Jak to wyglądało w Polsce? Czy w Polsce też coś takiego było? Tutaj oczywiście droga wprowadzania reformy liturgicznej w Polsce też nie była łatwa, ale zupełnie polegało to na czym innym. My musimy pamiętać, że trochę konstytucja, reforma w Polsce nas zaskoczyła. Dlaczego? Dlatego, że wtedy Kościół, to były lata, pamiętamy, reżimu komunistycznego, miał inne rzeczy na głowie. Walczył o przetrwanie. Kościół był odcięty od pewnych centrów nauki czy od nowy liturgicznej zachodniej. Myśmy w tym tu w swoim własnym sosie się jak gdyby gotowali i no nie było. Najlepszy dowód, że w tych 200 ekspertach nie było ani jednego z Polski, bo byliśmy nieznani. Nie publikowali w artykułach zagranicznych. Po prostu nie byliśmy tu znani. Ja pamiętam, bo ponad 50 lat na nasze spotkania liturgistów jeżdżę. Na początku to tam może było dwóch doktorów, reszta tośmy byli wszyscy magistrzy. To wszystko dopiero rosło, ta kadra liturgistów. Dzisiaj jest ponad 20 profesorów habilitowanych, to już jest cała armia. Wtedy nie było. I teraz kto miał tę liturgię wprowadzać? Dzięki Bogu był taki zdolny i bardzo pracowity benedyktyn ojciec Maczyński, który rzeczywiście odegrał, tak jak Bunini w Kościele Powszechnym, tak Maczyński w Kościele Polskim. To była jego ogromna zasługa. To był ksiądz lwowski, który już jako ksiądz wstąpił do benedyktynów, doskonale znał język łaciński, jeszcze stara szkoła, dobrym był polonistą i te tłumaczenia właściwie nie napotykały na jakąś większą krytykę, te teksty polskie. Dzisiaj Komisja Episkopatu dokonuje pewnej korekty, bo to nakazał Rzym. Wszystkie księgi wydane muszą być poddane nowej korekcie, bo trochę zaostrzyli, że musi to być bardziej wierne językowi łacińskiemu, a w niektórych krajach trochę to odeszli od tego. Nasze tłumaczenia są raczej wierne, tam nie ma takich problemów. W każdym bądź razie u nas były takie, powiedziałbym, trudności obiektywne. A więc pierwsza rzecz, że nie było specjalistów, którzy by tą całą bibliotekę nowych ksiąg, w ciągu 4 lat wydano kilkanaście ksiąg po łacinie, które trzeba było przetłumaczyć na język polski. Taki brewiarz 4-tomowy. No to wszystko wymagało ogromnej pracy. Poza tym te obiektywne trudności to były trudności wydawnicze. Na Zachodzie takim grzechem głównym to było to, że tam niecierpliwi ludzie zaczęli wprowadzać odnowę liturgiczną na własną rękę. Łatwość powielania, a więc kto tam coś wymyślił, przetłumaczył, rozsyłano, odprawiano. Zrobiło się takie rozprzężenie na swój sposób każdy. Dużo nadużyć, a więc te eksperymenty tego pierwszego okresu, zanim poszczególne episkopaty wydały swoje księgi, totalnie zaburzyły pewien porządek. Tu jest też między innymi źródło, dlaczego papież Benedykt XVI często tak się odwoływał z taką pewną rezerwą, bo on to widział wszystko. Co mogło, czy co doprowadziło do takiego rozprzężenia, jeżeli to poszło na taki żywioł niekontrolowany. A na Zachodzie tam no, biskupi nie byli bezsilni, bo co zrobić księdzu? Zaszczeli go, wyspowiada i zaszczeli. No nie da rady. Jakoś to wszystko się wymknęło. W takiej Holandii dopiero trzeba było posłać kardynała Willibrandsa, który był najpierw w Rzymie. On jako przewodniczący konferencji episkopatu spowodował, że przetłumaczono i wydano oficjalne księgi rzymskie po holendersku. Do jego czasów każdy się tam odprawiał jak mógł. No, pamiętam, jeszcze mamy trochę czasu, 3 naszych księży pojechało do Holandii na prośbę kardynała, który prosił biskupa Nosola o pomoc, więc 3 się zgłosiło, pojechali tam. I ten jeden z tych księży dzwoni razu pewnego do biskupa, ordynariusza, do arcybiskupa Nosola, mówi, co on ma robić? Bo proboszcz, gdzie on jest wikarym, każe mu odprawiać mszę w niedzielę według tekstu w modlitwę eucharystyczną, którą ten proboszcz na każdą niedzielę układa sam. Mówi, czasami tam nie ma słów konsekracyjnych. Ameryka Łacińska, te wszystkie problemy społeczne, to tam jest pełno tego. No, biskup, łaska stanu, natchniony przez Ducha Świętego, mu mówi, ty powiedz mu tak, że po toś wyjechał z Polski, tej komunistycznej, gdzie nic nie wolno, pomyślałeś, że na Zachodzie to jest wolność, a tu u was jest gorzej jak pod komunizm. Bo ja nie mogę odprawiać, jak chcę, według ksiąg liturgicznych, tylko proboszcz mi tu nakazuje. I to mu powtórzył. On się zdenerwował, machnął, a to niech ksiądz odprawia, jak uważa. Już mu pozwolił. Ale to tylko świadczy o tym, jak daleko ten taki nieporządek w liturgii tam zapanował. Ale to nie jest skutek reformy. To jest skutek źle niedobrze wprowadzanej reformy liturgicznej. U nas w Polsce, jak powiedziałem, te obiektywne trudności sprawiały, że taką księgę liturgiczną, żeby wydać, trzeba było najpierw przetłumaczyć, To się nie dało zrobić wszystkie naraz, po kolei. Mało tego, cenzura nie zezwalała na druk tego, co się chciało. Absolutnie. Ja jeszcze, ponieważ to pracowałem w kurii, to pamiętam, żeby wydać list pasterski biskupa, to maszynopis trzeba było zanieść do cenzora. On przeczytał, co tam uważał za niestosowne, skreślił. Przybijał pieczątkę, że wolno powielić 500 egzemplarzy. Dopiero wtedy mogliśmy powielić ten tekst i teraz jednym egzemplarzem powielonym i z tym, gdzie on przybił pieczątkę, trzeba było jeszcze raz iść do niego i on sprawdzał, czy tak zostało to powielone. I znowu przybijał pieczątkę i pisał, wolno rozprowadzić 500 egzemplarzy. Taki był reżim. Mało tego, nie tylko nie zezwalano na druk książek, jakie się chciało, na jedną. Nasze wydawnictwo co roku prosiło o przynajmniej 20 pozycji, to pozwalali na dwie, czasami na jedną, ale najczęściej na jedną. I też jak było pozwolenie na druk, to można było kupić na to papier. Tak nie wolno było, nie można było kupić papieru. Nie dostało się przydziału na papier. A więc episkopat z biedą, Komisja Liturgiczna Episkopatu z biedą przygotowywała jedną księgę, została wydana i to był czas, żeby ją wprowadzić. Był zwykły list pasterski biskupów, w diecezjach były konferencje rejonowe takie dla duchowieństwa, gdzie były wykłady, uczono i tak dalej. I wprowadzano to stopniowo, powoli. I wierni w ogóle, nikt nie zgłaszał jakichś zastrzeżeń. To wszystko szło tak spokojnie, bez żadnych nadużyć. Biskupi nie pozwalali na żadne eksperymenty. Tylko mógł biskup Job, jako przewodniczący komisji, pozwolić na jedny, drugi eksperyment, żeby mógł do Rzymu posłać swoje uwagi, bo był członkiem tej komisji, także tej rady do wykonania konstytucji. Pamiętam raz, ponieważ chciałem się zwolnić z pracy w kurii, w tym dniu mówię, że jadę na pogrzeb mojej matki chrzestnej. Pan mówi, a to dobrze, to niech ksiądz przetłumaczy szybko te teksty niektóre i odprawi ten pogrzeb według tego schematu, który przysłali z Rzymu. Chciałem to tam jakoś przygotować. Odprawiłem, ludzie się trochę dziwili, proboszcz też, mówi, co tu za heretyk przyjechał. W każdym razie uwagę miałem jedną taką zasadniczą, że teksty wszystkich traktują jak aniołów, a się chowa różnych ludzi. Nie można sugerować, że każdy już jest, prosto idzie do nieba, więc to był taki mankament. Potem to rzeczywiście biskup to napisał i te teksty są dzisiaj zróżnicowane, że można odmówić także te modlitwy nad kimś, co tam Panu Bogu się napisał, rzadko kiedy był w kościele. A więc nie było takich ekscesów czy eksperymentów. A więc mieliśmy ten sposób taki, to oczywiście niektórym takim w gorącej wodzie kąpanym się nie podobało, że to za powoli i tak dalej. Nawet takie wersje były rozsiewane na zachodzie i biskupom zwracano uwagę. Nawet myślę, że ta rada do spraw wykonania konstytucji też jak gdyby to trochę uwierzyła, bo wysłała, zachowały się dokumenty do prymasa Wyszyńskiego, takie pismo, no jak Polska wprowadza. No i on wtedy opisuje, że w Polsce przyjęliśmy zasadę, że wszystko wprowadzimy. Ale zasada jest jedna. Stopniowo i z pogłębieniem. Także teologiczne, pastoralne. No i tam przytaczał te inne trudności obiektywne. Także tutaj było jasne stanowisko, że Episkopat Polski wprowadzi wszystko, ale musi sobie wziąć czas. U nas wprowadzanie trwało 20 lat. Właściwie jeszcze do dzisiaj, bo niedawno dopiero wyszła księga ceremoniale, ceremoniał biskupi, a więc jeszcze martyrologium jest niewydane. A więc nie śpieszono się i dzięki temu to wszystko narastało powoli, powoli. Nie było jakichś ruchów takich, jakie się pojawiły na zachodzie, sprawa Lefebvre'a i innych. To wszystko było też dość głośne. Dopiero u nas jakieś 20 lat temu głównie pojawiły się te grupy tradycjonalistów importowanych. Ja rozumiem, gdyby takie grupy się pojawiły wtedy, jak wprowadzano. Wtedy nikt się nie dopominał, żeby odprawiać według rytu potydyckiego. Dopiero potem, no to są takie różne, powiedziałbym, snobistyczne czy inne jakieś, widzę tak nawet, ale to jest też rola internetu. My się tam mamy nawet, widzę to u młodych kleryków, takie zainteresowanie rytm kredencji. No przede wszystkim ta liturgia, no może dla znawców, ale to była liturgia typowo taka dla duchownych, nie dla ludu. Mszał potydencki nie ma ani jednego słowa o udziale ludu. Ministranci, to wszystko, ksiądz i ministranci. Lud nie. Nawet w mszale tym nie ma przepisanego obrzędu komunii, rozdzielania komunii wiernych. To jest tylko w rytuale, ale nie we mszale. A więc mszał, który pomagał się pewnej reformy, zwłaszcza jeżeli chodzi o udział wiernych, a przede wszystkim jeśli chodzi o język zrozumiały, który ułatwia to uczestnictwo czynne, owocne i bardziej, powiedziałbym, zrozumiałe.